muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Wiejska dziewczyna w tym wiejskim stroju najlepiej wygląda w świecie. Jakoby na miedzy ta róża polna, jakoby to leśne kwiecie. Jakoby na miedzy ta róża polna, jakoby to leśne kwiecie.
Marta Derejczyk,
Joanna Skowrońska.
Pytanie, z którym dzisiaj przychodzimy, jest takie: czy Dolny Śląsk to jest region? Mamy region Kozła, region Kujawiaka. Jak można określić region Dolnego Śląska?
Jeśli mówimy o Dolnym Śląsku jako regionie, to właściwie powinniśmy mówić raczej o Śląsku, ponieważ on był regionem historycznym, a stolicą całego Śląska był dawniej Wrocław. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jest to pytanie, z którym cały czas jeszcze się mierzymy. Jest to oczywiście województwo, jest to pewien region, powiedzielibyśmy, geograficzny, jest to pewien region również historyczny. Natomiast czy jest regionem etnograficznym? Jest to też coś, z czym się dzisiaj mierzymy i każdy właściwie z dzisiejszych mieszkańców tego regionu, jeśli w ogóle się nad tym zastanawia, no to dochodzi do tego swoją własną drogą.
A kto tu przyjechał po wojnie?
Przede wszystkim nie wszyscy stąd wyjechali. Trochę ludzi zostało, ale większość przyjechała. Ze wszystkich dawnych województw centralnej Polski, ze wschodnich województw Rzeczpospolitej, które zostały odłączone i dołączone do Związku Radzieckiego, które przecież bardzo od siebie się różniły kulturowo. Okolice Wilna i okolice Stanisławowo to były zupełnie inne ziemie, z własną kulturą, tradycją, odrębną historią. Przyjechali też remigranci, czyli Polacy, którzy wyjechali z Polski najczęściej za chlebem, do Bukowiny Rumuńskiej, do Bośni, do Francji i Belgii. Oprócz Polaków przyjeżdżali też oczywiście przedstawiciele wszystkich mniejszości, którzy zamieszkiwali dawną Polskę, a więc polscy Tatarzy, Ormianie, Karaimi, przyjechali Romowie, przyjechali Żydzi, ci, którzy ocaleli czasy II wojny światowej. Przymusowo przesiedlono też Ukraińców i Łemków w ramach akcji Wisła. I taką znaną historią tutaj na Dolnym Śląsku jest też to, że w latach 40. pojawili się tutaj również uchodźcy z wojny domowej w Grecji. Byli to Grecy i Macedończycy.
Ja trafiłam do Wrocławia na Dolny Śląsk 10 lat temu. I od razu wiedziałam, że będę zajmować się kulturą tradycyjną, muzyczną. Chciałam bardzo poznać region, o którym nie wiedziałam praktycznie nic. Wiedziałam, że są tutaj ludzie z różnych stron, ale nie miałam pojęcia, jak podchodzą do tego, do swojej tradycji, do tego, skąd są, czy wykonują jakieś pieśni, czy mają jakieś obrzędy, i po prostu udałam się w teren. Wynikiem tego było stworzenie Laboratorium Strażników Tradycji. Wraz z Olgą Hojak przez cały rok próbowałyśmy dowiedzieć się, jakie jest podejście ludzi właśnie do ich tradycji. I bardzo często okazywało się na warsztatach, że ludzie ci mówili: masz szczęście, że jesteś z Łęczyckiego, ty przynajmniej masz jakąś tradycję, wiesz, co kontynuować. Moja mama jest z Kieleckiego, mój ojciec jest z Tarnopolskiego, z Kresów, i nie mam pojęcia, co mam śpiewać. I potrzeba wspólnego śpiewania była ogromna, ale najczęstszym problemem wśród uczestników warsztatów i w ogóle rozmówców z badań terenowych wynikało, że tym problemem głównym jest właśnie repertuar i podejście do tego, do repertuaru, ale także do tradycji, do obrzędów, do tego, co my mamy tak naprawdę obchodzić.
Tak, ponieważ ten problem właśnie wielu tradycji jest tutaj taki istotny, to paradoksalnie okazało się, że zamiast mówić o wielu tradycjach, o jakimś różnorodności, bogactwie tradycji, nawet ich wymieszaniu, częściej w ogóle się nie mówi o tradycjach. Ja na przykład pochodzę z Dolnego Śląska, tutaj się urodziłam i wychowałam, mieszkam teraz we Wrocławiu i muszę przyznać, że dla mnie bardzo długo temat regionu i w ogóle kultury tradycyjnej właściwie zupełnie nie istniał. Istniała taka kategoria jak muzyka ludowa, która była rozumiana raczej jako obecna w mojej miejscowości piosenka biesiadna, niż jako stricte pieśni takie tradycyjne, dawne. I muszę przyznać, że przez to, że temat regionu z wyjątkiem jego wartości krajobrazowych, z wyjątkiem jego zabytków, za bardzo nie istniał ani w edukacji szkolnej, ani już na pewno nie w rozmowach z moimi rówieśnikami, to bardzo długo nawet nie zastanawiałam się nad taką swoją tożsamością regionalną. Myślę, że takie rzeczy też przychodzą z czasem. Natomiast jak okazuje się, że zaczynamy się tutaj na Dolnym Śląsku zastanawiać, co to znaczy być Dolnoślązakiem, no to ten temat takiej tożsamości regionalnej okazuje się dla nas taki właśnie bardzo trudny. Ponieważ możemy mieć przodków, którzy pochodzą z bardzo różnych stron Polski albo nawet przyjechali spoza terenów obecnej Polski. Wychowujemy się na wsiach i w miasteczkach tak zwanych poniemieckich. I albo zastanawiamy się nad przyszłością tych miejsc, albo mamy do tego jakikolwiek stosunek negatywny czy pozytywny, albo traktujemy to zupełnie bezrefleksyjnie. I najczęściej okazuje się, że rzeczywiście traktujemy to zupełnie bezrefleksyjnie.
Są jednak takie ośrodki, grupy, które radzą sobie z tym jakoś. I są to najczęściej grupy, które były przesiedlane po II wojnie światowej wspólnie, grupami, wsiami. I część z tych grup była rozproszona, rozdzielona i to bardzo utrudniało im kontynuowanie tradycji. Dziś również możemy to zaobserwować, czy na terenie Wrocławia, czy na przykład w regionie Bolesławca, gdzie są reemigranci z byłej Jugosławii, jak sami o sobie mówią, bo są to oczywiście ludzie z różnych stron, z Bośni, z Serbii, z Chorwacji i oni dużo łatwiej potrafią znaleźć wspólny język. Dużo łatwiej jest im przyjść na peczenicę, czy pamiętać jakieś peruszanie, czy wspólne pieśni, które powtarzają się ze wsi do wsi, jak chodzi się nagrywać, to znają właściwie ten sam repertuar.
Tak, na pewno miejscowości, w których zamieszkali po II wojnie światowej ludzie, którzy przyjechali w miarę z tego samego terenu, którzy przyjechali z jakąś konkretną taką tożsamością kulturową, dużo bardziej jakby były to dla nich istotne wątki i trzymali się tego. Trzeba pamiętać, że oni też bardzo często przyjeżdżali jako mieszkańcy dawnej diaspory polskiej, czyli te wątki polskiej kultury i tradycji były dla nich, mieszkając za granicą, tym bardziej silne, kiedy mieszkali na Bukowinie Rumuńskiej, kiedy mieszkali w Bośni, kiedy mieszkali we Francji. Te polskie tradycje były czymś, czego trzymano się jako właśnie takiego wyznacznika własnej też rodzinnej tożsamości, też takiej osobistej. Natomiast większość miejscowości na Dolnym Śląsku są to jednak miejscowości, które po II wojnie światowej stały się taką mieszanką ludzi z bardzo różnych stron. Na pewno ta specyfika tutaj regionu wynika przede wszystkim z jego historii. Region, który już od początku, kiedy spisujemy dzieje tego regionu, wiemy, że przechodził z rąk do rąk, będąc własnością Piastów Śląskich, później stał się czeski, następnie należał do Habsburgów, później był regionem właściwie pruskim, później należał do Rzeszy Niemieckiej, a po II wojnie światowej został przyłączony, podobnie jak reszta ziem zachodnich, do Polski. Większość dawnych mieszkańców tego regionu tę ziemię opuściła, no i też nasz stosunek do tego właśnie przedwojennego dziedzictwa, również nie takiego oczywistego, ponieważ nie był to jednokulturowy region, był to zawsze region pogranicza, mieszkali tutaj ludzie mówiący różnymi językami i mimo, że większość z nich w latach 30., w latach 40. mówiła już po niemiecku, no to byli tutaj i Ślązacy, i Łużyczanie, byli tutaj Czesi, była tu mniejszość polska, byli tutaj na pewno Żydzi, byli tutaj nawet Tyrolczycy, więc zawsze był to region spotkania, region taki wymieszany. I nasz stosunek do tego właśnie przedwojennego dziedzictwa, o którym nie wiemy dziś zbyt wiele, też jest taki bardzo złożony. No bo skoro większość z tych ludzi te tereny musiała opuścić, no to czy to w ogóle jest nasza kultura, czy to jest nasze dziedzictwo, czy jest sens i potrzeba się nim zajmować, się nim interesować, czy to w ogóle jest nasze?
mimo wszystko część z osób żyjących obecnie we Wrocławiu poszukuje tych polskich korzeni przedwojennych, o których powiedziałaś, upatrując ich w po prostu Ślązakach, mówiących o sobie w piśmie jako Ślązacy. I bardzo często repertuar, który został zebrany przez Józefa Majszaka, w bardzo słynnym tutaj na Dolnym Śląsku śpiewniku, jest przytaczany jako taki uniwersalny repertuar każdego wrocławianina, każdego mieszkańca Dolnego Śląska, który nie wie, co zrobić ze swoim repertuarem w zespole ludowym, powinien sięgnąć do tego śpiewnika.
Dzisiaj bardzo często traktujemy to jako wielkie odkrycie, że byli tutaj ludzie mówiący po polsku na Dolnym Śląsku jeszcze przed II wojną światową. Natomiast badania Józefa Majszaka robione właśnie niedługo po wojnie i jego nagrania właśnie tych autochtonów polskojęzycznych, to był temat w latach powojennych bardzo często wykorzystywany politycznie i propagandowo. Dzisiaj go odkrywamy na nowo. Pieśni dolnośląskie ze zbiorów Józefa Majszaka były narzucane zespołom, ale też czasami zespoły same za punkt honoru przyjmowały sobie, żeby pieśni dolnośląskie śpiewać. I o takiej historii opowiada Stanisław Kątnik z Międzyboża, który był uczniem Józefa Majszaka i który swój zespół, który prowadził w Międzybożu, musiał jakby od początku nauczyć gwary dolnośląskiej, sposobu wymawiania słów, tak aby śpiewać te pieśni prawidłowo.
To znaczy tak, zaczynaliśmy, bo to było moim takim punktem honoru, zaczynaliśmy bazować na zbiorach Majszaka, o którym wcześniej była mowa. Zresztą to był mój były wykładowca ze studium. I jak się dowiedziałem, że opublikował te dolnośląskie pieśni ludowe, udało mi się zdobyć. Nawiasem mówiąc, to pierwsze wydania, takie broszurowe jeszcze, to dostałem od niego osobiście. A później już było takie grubsze, tam 250 pieśni. I nie było to łatwe zadanie, bo tu większość, tak jak mówiłem, że większość jest wielkopolska, rdzennych dolnoślązaków nie było, a ta gwara dolnośląska, ludowa, no trudno było tych ludzi nauczyć. Dziunła, chodziła, robiła, nie? To takie, kiedyś przez jakiś czas kolega mnie tu zastępował, mówi, nie śpiewajcie tak, jedźcie normalnie, tak jak się mówi teraz. A ja naprawdę przez kilka lat musiałem to przywalczyć. Nie?
Wymyślono też niejako coś takiego jak strój dolnośląski, który przecież nigdy nie był jednolitym strojem, a już na pewno nie był strojem polskim. Natomiast taki strój też zakładały zespoły pieśni i tańca, które powstawały w różnych miastach. Potrzebowano czegoś swojego, czegoś własnego, czegoś, co też pasowałoby do ówczesnej wizji polityki i to też do takiej propagandowej wizji ziem zachodnich, jako ziem takich właśnie rdzennie polskich, jednolitych, wcale nieróżnorodnych, tylko posiadających właśnie własną śląską tożsamość.
Przez wiele lat szukałem, łącznie z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, ale się okazuje, że dolnośląskiego stroju jako takiego to nie ma. Bo tu jest dużo naleciałości i każdy coś tam ze swoich stron przyniósł. A stroje? Gdzie ja to miałem? To znaczy, to z inicjatywy członków zespołu. Mają czepki kolorowe, wyszywane, nie takie jak z reguły w ludowych zespołach, to jest biały czepek z jakąś tam wstążką, a te są tak bogato wyszywane, obszywane cekinami. Gorset, spódnica, też każda inna, to znaczy w tym samym stylu, ale każda w innym na przykład odcieniu, nie? Czerwona, zielona, niebieska i białe fartuchy do tego.
Z nagrań wynika i z zapisów również gwary, że sami Ślązacy też nie byli jednorodni i ich gwara zmieniała się zależnie od tego, czy byli bliżej Wielkopolski, czy byli bliżej Śląska. Pewnie podobnie było ze strojem i z obrzędami.
Tak, na pewno jeśli dzisiaj chcemy poszukiwać jakiejś analogii, no to najłatwiej nam sięgnąć do kultury biskupizny, takiego pogranicza Śląska i Śląska Opolskiego. tego Śląska Dolnego i Śląska Opolskiego, no i pogranicza z Wielkopolską, ponieważ polskojęzyczni Ślązacy zamieszkiwali właśnie przed wojną przede wszystkim te tereny na wschód od Odry, które znajdowały się blisko tej dawnej polskiej granicy. Jak sobie natomiast współcześni dolnoślązacy radzą z tym takim z potrzebą posiadania własnej tożsamości regionalnej? Jakie znajdują na to sposoby? Co na przykład robi się na wsi?
Bardzo często w danej wsi, w której znajdują się osadnicy z różnych miejsc, na przykład właśnie z Kresów i z Rzeszowskiego i z Kielecczyzny, bo do takiej wsi trafiłam, do Pasikurowic, jest tam zespół Lejwoda, który wykonuje pieśni popularne, można tak powiedzieć prawie biesiadne, ballady stare o zabójstwach, znane od jednej z pań, które im się po prostu podobały i dorabiają do tego sobie swój wielogłos, taki, żeby było pięknie i przez to stworzyli swój niepowtarzalny styl i charakter. Nie da się pomylić Pasikurowic z żadną inną wsią. I wydaje mi się, że to jest dosyć częste rozwiązanie. Takie szukanie repertuaru, który był znany w wielu wariantach, czyli w wielu regionach, ale jednak każdy się od niego otarł, osłuchał się z nim i może go uznawać troszeczkę za swój.
O, tu mamy też swój tekst, piosenkę bardzo ładną. I to w gazecie było, gdzie śpiewamy. Z różnej strony Polski ludzie tu zjechali i tę wioskę na swej drodze napotkali i tę wioskę na zachodzie zamieszkali. Są ludzie z Warszawy, są i spod Krakowa, są tu Kielce i Puławy, są ludzie z Rzeszowa. Nawet wioskę zamieszkali i ludzie ze Lwowa. To wszystko jest oparte na prawdzie. Pierwsi osadnicy już się wykruszają, lecz następne pokolenia o nich pamiętają i z szacunkiem znanych ludzi mile wspominają. Każdy młody we wsi szanuje starszego, dopomoże i pocieszy, wesprze samotnego, bo brał przykład z ojca, matki i sąsiada swego. Piękne słowa, prawda?
Często zespoły ludowe korzystają też z wiedzy i doświadczenia najstarszych śpiewaczek i wtedy w zależności od tego, z jakiego regionu ona pochodzi, czy pochodzi z Kieleckiego, czy pochodzi spod Lwowa, wtedy cały zespół, niezależnie od tego, skąd pochodzą jego członkowie, śpiewa pieśni pochodzące właśnie z tego regionu.
Tak też było z panią Bronisławą Chmielowską i Podgórzanami z Mirska.
Dokładnie tak. Natomiast bardzo często, chyba najczęściej też próbuje się znaleźć jakieś takie tematy rzeczywiście ogólnopolskie i takie ogólnoludowe, które będą po prostu będą odpowiadały wszystkim i będą jakąś taką uśrednioną formą właśnie tradycji muzycznej, która jednak, jak widać, ludziom jest potrzebna. Oprócz pieśni tradycyjnych i pieśni, które na wsiach nazywane są ludowymi, śpiewa się też piosenki biesiadne, które są znane, które dają jakieś poczucie wspólnoty, ale śpiewa się też piosenki autorskie, które powstają przy okazji dożynek albo po prostu w wyniku inwencji twórczej członków zespołu.
Poszukiwany, harnasz to był zacięty, zacięty pod spod prawa.
Jak zatem sobie radzić z edukacją w takim trudnym regionie?
No właśnie, edukacja regionalna to jest temat, który jest tutaj nam bardzo potrzebny, ale jest on bardzo trudny, ponieważ jak widzimy, opowiadanie o takim regionie jak Dolny Śląsk bez opowiedzenia całej jego historii, nawet w skrócie, właściwie troszeczkę mija się z celem. Żeby zrozumieć właśnie tą specyfikę, musimy wiedzieć, co tutaj się wydarzyło, jacy ludzie tutaj mieszkali kiedyś, jacy przyjechali później. Powinniśmy przybliżyć wiele kontekstów i historycznych, i politycznych. Natomiast jeśli edukujemy małe dzieci, wiadomo, że jest to bardzo trudne. Natomiast samo opowiedzenie o tym, że te ziemie kiedyś należały do innego kraju, że Wrocław jako miasto miał inną nazwę, że ludzie, którzy mieszkali tu kiedyś, musieli opuścić swoje domy, swoje szkoły, musieli zostawić swoje cmentarze, swoje zwierzęta. To jest rzecz, którą dzieci potrafią zrozumieć bardzo emocjonalnie i intuicyjnie. I to, że tutaj przyjechali ludzie z bardzo różnych stron i ze sobą się spotkali, musieli nauczyć się ze sobą żyć, to też jest komunikat, który nawet małe dzieci w jakiś sposób potrafią przyjąć i zrozumieć. Natomiast na pewno trudno jest tutaj znaleźć takie proste recepty tłumaczące, czym jest tutaj kultura regionalna. Właściwie niemożliwe jest stworzenie takiego podręcznika na temat kultury dolnośląskiej, który pokazywałby, jaki tu jest strój, jaka tutaj była gwara. Właściwie jeśli mówimy o każdej z tych grup, która tutaj się pojawiła po wojnie, będzie to zupełnie inna historia. Jeśli mówimy o czasach przedwojennych, będzie to zupełnie inna historia. I jak to na siebie nawzajem wpływało, to jeszcze jest osobna historia, na temat której można by było napisać jeszcze na pewno grube tomy.
Przede wszystkim warto sięgać do źródeł, wypytywać swoją rodzinę, dziadków, jeśli jeszcze ich posiadamy, sąsiadów, ale także docierać do archiwów społecznych, które są na Dolnym Śląsku dosyć popularną formą zbierania informacji. Także Fundacja Ważka zorganizowała coś, co nazywa się Dolnośląskie Archiwum Tradycji i są tam niezwykłe opowieści z czasów przedwojennych i powojennych różnych ludzi, różnych osadników.
Polecamy również cykl filmów przygotowanych przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. Filmy ustami samych osadników powojennych opowiadają właśnie o historii poszczególnych grup, które tutaj na Dolny Śląsk przyjechały. Wszystkie te filmy są dostępne na stronie internetowej muzeum. Na pewno trudniej dostępne, ale bardzo ciekawe są również archiwa. Archiwa, które znajdują się w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, archiwa, które są przechowywane w różnych bibliotekach, ale również archiwa radiowe. Na przykład bardzo ciekawe archiwum, również w dużej części zdigitalizowane i udostępnione online, posiada Polskie Radio Wrocław. Nagrania Józefa Majchrzaka znajdziemy w radiowych archiwach, ponieważ był on pracownikiem Radia Wrocław, ale również w archiwum Instytutu Sztuki PAN. Tam znajdują się jego rejestracje terenowe nie tylko właśnie tych polskich autochtonów, ale również przez wiele lat powojennych jeździł on w teren dolnośląski i nagrywał ludzi, którzy przyjechali tutaj z różnych stron, którzy śpiewają bardzo różnymi językami, używając gwary ze swojego miejsca pochodzenia i jeszcze w bardzo żywy sposób opowiadają o tej swojej kulturze tradycyjnej, która była dla nich jeszcze tak bardzo ważna.
Doskonałym źródłem wiedzy są również lokalni działacze i regionaliści interesujący się swoją historią i historią miejsca, w które przyjechali, a także miejsca, z którego przyjechali. Na przykład ośrodek w Legnicy i osoba pana Jerzego Starzyńskiego, jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś więcej o Łemkach. Znajdziemy wiele informacji w archiwach gromadzonych przez łemkowski zespół Kyczera.
Również górale czedeccy sami dokumentują swoją historię. Właściwie Dolny Śląsk w ostatnich latach jest takim miejscem, które obfituje w takie projekty, które polegają na dokumentowaniu lokalnych mikrohistorii. Różne miejscowości i miasta, i małe wsie wydają na przykład takie książki ze wspomnieniami mieszkańców, w których możemy przeczytać o tym, jak wyglądały lata powojenne, co pamiętają oni ze swoich miejsc pochodzenia. Jest to też taka na pewno praca nad naszą współczesną, dzisiejszą dolnośląską tożsamością.
Thank you. świecie duże miasta, wspaniałe i ładne. Ale oprócz Bolesława nie sprzyja mi żadne. Ja Bolesławie lubię i basta, bo to jest mój uroczy lud. I nie zamienię mojego miasta na żaden inny świat. Rzymem zachwycony, Francuz chwali Paryż, Grek w Ateny zapatrzony, a Rumun w Bukary. Ja wolę sobie, lubię i patrzę, bo to jest mój uroczy lud. I nie zamienię mojego miasta na żaden inny świat.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.